Państwa, jest czwartek, 7 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 22 osób zakażonych chińskim koronawirusem. We wtorek zmarło 19 osób, wczoraj 18. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 755 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu 324 nowych zakażeń. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 15 tysięcy. Wyzdrowiały 4862 osoby. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już ponad 265 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano już prawie 75 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii liczba zgonów przekroczyła 30 tysięcy. We Włoszech zmarło ponad 29 tysięcy osób, a w Hiszpanii i Francji po prawie 26 tysięcy. Wybory nie odbędą się 10 maja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i prezes Porozumienia Jarosław Gowin wydali wczoraj wieczorem oświadczenie, w którym poinformowali, że przygotowali rozwiązanie w sprawie wyborów. W komunikacie nie podano daty głosowania, jednak stwierdzono, że odbędzie się ono po 10 maja. Po upływie terminu 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie, napisano w komunikacie. Wybory mają się odbyć w trybie korespondencyjnym. W oświadczeniu napisano, że Porozumienie Jarosława Gowina zobowiązuje się do poparcia ustawy o głosowaniu korespondencyjnym i przedstawi w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością propozycję jej nowelizacji. Dziś rano Sejm przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Za było 236 posłów, przeciw 213, wstrzymało się 11. Teraz projekt trafi na biurko prezydenta. Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk powiedział dziś w Polsat News, że nowelizacji ustawy o głosowaniu korespondencyjnym można spodziewać się w ciągu kilku dni. Dodał, że Porozumienie ma pakiet gotowych poprawek, nad którymi będą jeszcze pracować prawnicy i eksperci. Myślę, że prezydent ją podpisze i na tej ustawie, która wejdzie w życie, będziemy pracować już po to, aby nadać jej ostateczny kształt i aby treść tej ustawy nie budziła żadnych wątpliwości, powiedział Bortniczuk. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Marek Ast powiedział, że nowelizacja ustawy o głosowaniu korespondencyjnym będzie zakładać przywrócenie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej. Te ponownie ogłoszone wybory będzie organizować wyłącznie PKW, powiedział Ast Państwowej Polskiej Agencji Prasowej. Dodał, że w nowelizacji znajdą się też kwestie związane z Polonią. Było podnoszone, że przy tak krótkich terminach Polonia może mieć problem z głosowaniem korespondencyjnym. Dzięki temu, że czas się wydłuży, będą gwarancje uczestnictwa Polonii w tych wyborach, powiedział. Z informacji, do jakich dotarł dziennik Gazeta Prawna, wynika, że zmiany mają obejmować też termin wysyłania pakietów wyborczych. Pakiety mają dotrzeć do wyborców na 30 dni przed wyborami. I jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy powiedział dziennikowi, że rozważany jest również pomysł, aby wyborca przy głosowaniu zamiast numeru PESEL wpisywał datę wydania dowodu osobistego i 4 ostatnie cyfry z numeru tego dokumentu. Może nie być obiecanych rekompensat za wzrost cen energii. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w RMF FM, że rząd może nie wypłacić obiecanych rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej. Projekt rządu przewidywał wypłacenie rekompensat za tegoroczny wzrost cen energii na początku przyszłego roku. Ceny dla gospodarstw domowych wzrosły średnio o 12%. Będziemy musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zapowiedź była, projekt ustawy też. W międzyczasie pojawiła się epidemia, która weryfikuje wiele naszych zamierzeń. Musimy wyważyć dwie rzeczy. Z jednej strony te ogromne potrzeby budżetu państwa na wsparcie kredytobiorców i zapobieżenie kryzysowi. Z drugiej strony mamy sytuację gospodarstw domowych, powiedział Jacek Sasin. Obiecywane rekompensaty miały wynieść w sumie około 2,5 miliarda złotych. Komunistyczne Chiny skłoniły prezydenta Andrzeja Dudę, by ten prosił Pekin o pomoc. Ambasador Stanów Zjednoczonych w rozmowie z amerykańskim dziennikiem New York Times powiedziała, że Chiny naciskały na polskiego prezydenta Andrzeja Dudę, by ten zadzwonił do prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga i podziękował za udzieloną Polsce pomoc podczas epidemii koronawirusa. Celem nacisków było według amerykańskiej ambasador wykorzystanie rozmowy w propagandowych działaniach Chin. Polska miała nie dostać tych rzeczy, dopóki nie zostałby wykonany ten telefon, by Chiny mogły wykorzystać tę rozmowę w celach propagandowych, powiedziała Mosbacher. Trump nazwał epidemię atakiem. Prezydent USA nazwał wczoraj epidemię koronawirusa atakiem. Podczas konferencji prasowej powiedział: przeszliśmy przez najgorszy atak, jaki kiedykolwiek był wymierzony w nasz kraj. To najgorszy atak, jaki kiedykolwiek mieliśmy. To gorsze niż Pearl Harbor, gorsze niż World Trade Center. Nigdy nie było takiego ataku i to nigdy nie powinno się zdarzyć. Epidemia mogła być zatrzymana u źródła w Chinach. Tak się jednak nie stało, powiedział prezydent Trump. Więcej o tej sprawie za chwilę w dogrywce Idź pod prąd. Chiny miały wybór i wybrały ukrycie epidemii, powiedział w środę amerykański sekretarz stanu. Mike Pompeo już po raz kolejny stwierdził, że istnieją mocne dowody na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w chińskim mieście Wuhan. Dodał, że Chiny oszczędziłyby światu globalnych problemów gospodarczych, gdyby lepiej wywiązały się z informowania świata o wirusie i epidemii. Mieli wybór, ale zamiast tego ukryli wybuch epidemii w Wuhan. Chiny nadal odmawiają dzielenia się informacjami, których potrzebujemy, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, powiedział amerykański sekretarz stanu. Skrytykował także Unię Europejską za to, że ta nie żąda od Chin większej transparentności. Czechy podpisały ze Stanami Zjednoczonymi wspólną deklarację o bezpieczeństwie sieci 5G. Republika Czeska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi deklarację dotyczącą zacieśnienia współpracy w ramach dbania o bezpieczeństwo sieci 5G i promowania rygorystycznej ewaluacji dostawców. W porozumieniu zapisano, że państwa zgadzają się co do tego, że dostawcy powinni być oceniani pod kątem obecności obcych wpływów, transparentności kierownictwa i poszanowania praw własności intelektualnej. Ochrona sieci komunikacyjnych przed sabotażem lub manipulacjami oraz zapewnienie prywatności i indywidualnych swobód obywatelom Stanów Zjednoczonych i Czech ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania naszym obywatelom szansy na korzystanie z ogromnych możliwości ekonomicznych, jakie daje 5G, napisano w oświadczeniu. Oba kraje poparły również rozmowy na temat bezpieczeństwa 5G z sojuszem wojskowym NATO. Benjamin Netanyahu może pełnić funkcję premiera. Izraelski Sąd Najwyższy wyraził w środę zgodę na to, by Benjamin Netanyahu pełnił funkcję premiera mimo stawianych mu zarzutów korupcyjnych. 20 kwietnia rząd izraelski ogłosił utworzenie rządu jedności narodowej, możliwy dzięki koalicji między przywódcą prawicowego Likudu Netanyahu i liderem centrowej koalicji niebiesko-białych Benim Gantzem. Według zawartej w ramach koalicji umowy ustalone zostało, że Netanyahu będzie sprawował funkcję szefa rządu jako pierwszy przez półtora roku. Sąd miał wydać orzeczenie, czy będący w stanie oskarżenia polityk może utworzyć rząd oraz czy umowa o podziale władzy jest legalna. Sąd w uzasadnieniu decyzji oświadczył: nie znaleźliśmy żadnego uzasadnionego powodu, aby uniemożliwić Benjaminowi Netanyahu utworzenie rządu. Przedstawiony przez nas wniosek prawny nie umniejsza jednak wagi oskarżeń przeciwko Netanyahu i zwraca uwagę na trudności, jakie mogą wyniknąć podczas kadencji premiera oskarżonego o działalność przestępczą. 24 maja ma się odbyć rozprawa w sprawie izraelskiego premiera. Netanyahu jest oskarżany o łapówki, za co grozi mu do 10 lat więzienia oraz o defraudację i nadużycie zaufania publicznego, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Rosyjski miliarder popełnił samobójstwo. Dmitrij Bosow, jeden z najbogatszych Rosjan według magazynu Forbes, w nocy z wtorku na środę popełnił samobójstwo. Rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że ciało miliardera znaleziono w jego posiadłości pod Moskwą. Przy nim leżał pistolet. Bosow był głównym udziałowcem i prezesem grupy Autek, do której należą dwa koncerny węglowe – Sibantracit i Vostokugol. Sibantracit to największe na świecie kopalnie wydobywające antracyt, który jest najcenniejszą z punktu widzenia energetyki odmianą węgla kamiennego. Vostokugol to koncern zajmujący się budową składów węgla i terminali węglowych w różnych częściach Rosji. Nie wiadomo, co skłoniło miliardera do odebrania sobie życia. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź pod prąd. We'll be right back.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witamy.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Zanim przejdziemy do tematu głównego, już teraz zapowiem, że naszym gościem specjalnym będzie pan David Metas, znany prawnik i działacz na rzecz praw człowieka z Kanady, współautor raportu Kilgour Metas na temat przymusowego pobierania narządów w komunistycznych Chinach. Za chwilę z nim wywiad, a na początek porozmawiamy sobie o mocnych słowach, które wypowiadają politycy amerykańscy na temat pandemii koronawirusa. Pamiętamy jeszcze przed dwoma, trzema miesiącami Donald Trump bagatelizował koronawirusa, mówił, że to grypa, musimy się na nią uodpornić. No, potem nagle zamknął Stany Zjednoczone, no a potem to, co się dzieje, teraz już wiemy, ponad milion zachorowań już.
Milion dwieście tysięcy tam.
Kilkadziesiąt tysięcy, zbliżają się chyba do 100 tysięcy zabitych. I prezydent Trump podczas podpisywania proklamacji na cześć Narodowego Dnia Pielęgniarek powiedział tak. Przeszliśmy przez najgorszy atak, jaki kiedykolwiek był wymierzony w nasz kraj. To najgorszy atak, jaki kiedykolwiek mieliśmy. To gorsze niż Pearl Harbor, gorsze niż World Trade Center. Nigdy nie było takiego ataku. I to nigdy nie powinno się zdarzyć. Epidemia mogła być zatrzymana u źródła w Chinach. Tak się jednak nie stało. Zapytany, czy to jest faktycznie akt wojny, Trump powiedział, że wybuch zarazy jest bardziej wrogiem Ameryki niż Chin. Postrzegam niewidzialnego wroga jako wojnę, mówił. Nie podoba mi się, jak on się tu dostał, bo można go było zatrzymać, ale tak się nie stało. Podobne słowa wypowiada też Mike Pompeo, który powiedział, że są znaczące dowody na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan, jednak pewności nie ma. Przypominamy, Mike Pompeo, sekretarz stanu już od USA, od jakiegoś czasu wypowiada się, oskarża Chiny o zaniedbania w sprawie koronawirusa, oskarża, że czekali z ogłoszeniem światu prawdy o koronawirusie, zanim zdążą skupić sprzęt z całego świata, porobić zapasy. Powiedział tak, mieli wybór, ale zamiast tego ukryli wybuch pandemii w Wuhan. Także widać, że mamy tu ze strony Stanów Zjednoczonych mocne oskarżenia. Wypowiadają się też Chińczycy. Oni mówią, że nie ma, że rzeczniczka chińskiego MSZ pani Hua Chuang Wing powiedziała, że Stany Zjednoczone nie mają na to żadnych dowodów, na swoje oskarżenia. Jak ty to postrzegasz? Bo widzimy, że rzeczywiście liczba ofiar już jest teraz większa niż, już tydzień temu była większa niż zginęło w Wietnamie. To była przecież taka, można powiedzieć, hekatomba, jak na Stany Zjednoczone w tamtym czasie zmieniła się polityka. Skutki odczuwamy do dziś, przecież hipisi i tak dalej, to jest właśnie po Wietnamie. Mamy mocne słowa, to jest atak. No, to można powiedzieć, w Ameryce to są niebezpieczne słowa, bo Amerykanie są dumnym narodem. Jak się im powie, że zostali zaatakowani, no to oni chcą walczyć, chcą się bronić. Jak myślisz, jaka będzie odpowiedź Stanów Zjednoczonych w takim razie na ten atak chiński? Czy może nie chiński, bo tutaj on nie mówi, że Chiny nas zaatakowały.
No, tylko to jest tak oczywiste, mówi, to on nie mówi, że
koronawirus zaatakował.
Ale mówi, że przyszedł z Chin i że to jest wina komunistycznej partii
Można
Chin,
było temu zapobiec.
Właśnie, która nie zatrzymała epidemii u siebie, a mogła, i nie powiedziała prawdy światu, kiedy już ta prawda była wiadoma Chińczykom i mogła uratować resztę świata. No, moim zdaniem Trump zobaczył, że został oszukany, bo jeszcze wcześniejsze wypowiedzi, tak jak wspomniałeś, sprzed dwóch, trzech miesięcy, były raczej w takim przyjaznym tonie nawet. On mówił o tam swoim znajomym czy przyjacielu nawet Xi Jinpingu, z którym się tam dobrze rozumie i dogaduje. Nie przyszło, nie mieściło im się w głowie Amerykanom, że kłamstwo komunistycznych Chin może być aż tak globalnych rozmiarów, że oni narażą cały świat po to tylko, żeby zrealizować swoje cele. I drugi czynnik, który myślę, że ma związek z tak ostrymi wypowiedziami, Trump widzi, że został zaszachowany, albo nawet tu jest obawa o mat, jeśli chodzi o wybory. Że zatrzymanie gospodarki amerykańskiej pół roku przed wyborami, no to może oznaczać jego klęskę. Nawet, choć nie ma nawet kontrkandydata, że tak powiem, no żadnej miary porównywalnej, to jednak ogromne uderzenie, które się przecież rozpędza. On mówi w czasie przeszłym, że zostaliśmy tam zaatakowani i tak dalej, ale to przecież ten atak ciągle trwa. Przecież największe tu liczby z wczoraj, zdaje się.
Mamy 25,5 tysiąca nowych zakażonych w Stanach, 2,5 tysiąca zgonów. Łącznie zgonów jest prawie 75 tysięcy zakażonych, 1,266 000. To są ogromne liczby.
Także tutaj to się rozpędza. Ilość ofiar śmiertelnych będzie narastać. I Trump został postawiony w takim bardzo niebezpiecznym szachu, że albo dalej utrzymuje kwarantannę, do której Amerykanie się nie stosują, to jest naród nieprzyzwyczajony do wykonywania jakichś takich niezrozumiałych dla nich, czy ograniczających swobody obywatelskie, postulatów, czy nawet żądań władzy, i do tego no, gospodarka pada. Nie? Czyli Amerykanie, którzy przyzwyczajeni są do takiego życia naprawdę na pełnym luzie i swobodzie, zmuszenie ich do, czy skłonienie, bo tu już nie chodzi o żadne nawet siłowe rzeczy, tylko skłonienie ich do jakiejś takiej dyscypliny obywatelskiej, szczególnie przy takiej grasującej w przeróżnych środowiskach propagandzie komunistycznej, że to praktycznie nie ma sensu, tu żadna izolacja, trzeba wracać do normalnego życia, sprawia, że Trump no, prawdopodobnie będzie szedł w tym kierunku otwierania gospodarki, ale zaraz nie tylko Nowy Jork będzie takim jednym polem śmierci, gdzie no, ludzie już teraz, druga fala jest, że umierają w domach, nie? Że już nie zgłaszają się do szpitali, bo już tam się boją tych szpitali albo i nie ma miejsc.
Była informacja, że umierają ludzie, chorują w ogóle ludzie, którzy nie wychodzili z domów.
Tak, to jest, właśnie...
Czy idzie przez wentylację, czy przez wodę, bo też było mówione, że w ściekach jest bardzo
jest,
dużo.
Tak, mówiliśmy o tym, że na przykład w Paryżu w ściekach wykryto, to co prawda tych do podlewania tam roślin i mycia ulic, no ale jednak, że tu w tym w obiegu pojawia się, czy nie w ściekach, to w wodociągach znaczy się, bo w ściekach to już wiedzieliśmy po Chinach, ale w wodociągach zaczął się pojawić, tylko jeszcze nie wody pitnej. Tu też są przewidywania, że szczególnie w terenach zurbanizowanych koronawirus przenosi się przez zanieczyszczenia powietrza, że pyły, które są w powietrzu, są na tyle duże, że mogą transportować wirusa. To by tłumaczyło te zachorowania w Nowym Jorku, gdzie praktycznie nie było żadnego kontaktu, a ci ludzie są chorzy, nie? Sytuacja jest poważna, dlatego Trump, myślę, że teraz prawdziwie i słusznie mówi o ataku na miarę rozpętania II wojny światowej, jeśli chodzi o wejście Stanów Zjednoczonych, czy ostatni ten atak na dwie wieże. To, tak, myślę, trzeba było mówić dwa miesiące
no właśnie,
temu.
Ale teraz...
To myśmy mówili o tym, że tak. To się tak skończy. No,
tak, pytanie, jakie jest. Będą konsekwencje, bo mówić sobie można. W rzeczywistości Trump powołuje się, zobacz, że w tej wypowiedzi na Pearl Harbor, na World Trade Center. Po obu tych wydarzeniach, po obu tych atakach na Stany Zjednoczone wybuchła wojna. Tak? Stany dołączyły się do II wojny światowej. Wtedy po Pearl Harbor, po ataku na dwie wieże, no to zaraz
Afganistan.
Był Afganistan, potem Irak. Mhm. No, co będzie teraz? Jest pół roku przed wyborami. Wątpię, żeby no co, wysłał wojsko do Chin? Niemożliwe.
Tu raczej wojna w konwencjonalnym stylu teraz nie wchodzi w rachubę, ale warto zobaczyć, że służba dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych dostała już no, jasne wytyczne. Ta wojna na Twitterze, także po polsku, pomiędzy panią ambasador Mosbacher, ambasador USA w Polsce, a komunistycznym zbrodniarzem z Chin, który robi za... W rzeczywistości to jest jakiś agent wywiadu, który nadzoruje...
Liu Guangyuan.
Jak tam... wiesz, i tak dalej. Przed tym pomiędzy ambasadorem Stanów Zjednoczonych a tym komunistycznym zbrodniarzem no, toczy się wojna na mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, czyli widać, że służby dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych dostały jasne wytyczne, jeśli chodzi o przyjęcie takiego ostrego stanowiska wobec Chin. Tu już nie ma gadki o jakimś tam handlu, niehandlu i tak dalej. To się nakłada z ogromnym, dramatycznym upadkiem chińskiej gospodarki. Tam odkąd w ogóle badano chińską gospodarkę metodami zachodnimi, to nie było takiego kryzysu, jaki jest teraz. Wręcz niektórzy komentatorzy mówią, że Chiny, jeśli chodzi o skalę kryzysu, cofają się do czasów Mao Zedonga. Także naprawdę tam dzieje się coś takiego niezwykłego, jeśli chodzi o ostatnie 30 czy nawet może 40 lat, i to może spowodować takie zawalenie się, implozję do wewnątrz tego całego komunistycznego molocha, i dałby Bóg, żeby tak się stało. Także teraz wystarczy tylko dokręcić śrubę gospodarczo komunistom i tu ani Rosja nie ma manewru, bo ceny ropy poszły na pysk, tam jakieś dziwne rzeczy się dzieją, jacyś bogaci Rosjanie sobie nagle tam życie odbierają. Nie wiadomo, co tam się robi. Notowania Putina zeszły do jakiegoś dna, nawet...
Ale Pieskow wyszedł i powiedział, że ten sondaż jest nieuczciwy.
Nie, na pewno nieuczciwy, bo jak pokazuje...
Nie,
gdzieżby ktoś przy zdrowych zmysłach z Rosji...
Jak Putin miał 95% poparcia, to było miarodajne.
Najbardziej miarodajne to są 109%, wtedy już jest tak na mur beton, fertiż i tak dalej, a 59% toż to kłamliwa propaganda imperialistyczna. Także coś się u komuchów dzieje złego.
Rosja goni, też już mamy w Rosji prawie 200 tysięcy zakażonych, 177, tam codziennie przybywa po 10-11 tysięcy zakażonych.
Przypomnijmy, że Putin od razu wiedział, z czym ma do czynienia. O ile Trump dał się zwieść i początkowo, grypka, trypka, takie było, nie? Co prawda zamknął Stany i tak dalej, ale studentów na przykład na Stanford przyjęli po wakacjach tych zimowych i zarazili cały tam Stanford i później całą Kalifornię i tak dalej. Także widać, że to nie było konsekwentne. O tyle Putin, mówiliśmy, że od razu bał się panicznie zarażenia. Pamiętacie tam wejście, to tam mierzyli temperaturę, badali nie wiadomo co. On się gdzieś tam zaszył w jakiś tam, nie wiem, daczach czy coś takiego. No różne takie rzeczy były, ale mimo wszystko nie udało się, zobaczcie, w Rosji zatrzymać, pomimo że on na bardzo rozsądne ruchy zrobił, zatrzymał gospodarkę na ileś dni, tam powiedział, że wszystkim tam na 1 maja i wcześniej były takie, że robi wakacje wszystkim, żeby tylko siedzieli w domach, będzie płacił nawet pieniądze z budżetu tam, żeby wszyscy dostawali pensje, byle tylko nie chodzili do pracy, a jednak ten wirus zaczął się rozpędzać i Moskwa jest w nas kraju tak takiej poważnej katastrofy kryzysowej.
Pytanie, jak myślisz, jakie to będzie miało te, mówimy o wojnie cały czas, którą mówi prezydent Trump, że Stany zostały zaatakowane, jakie to będzie miało konsekwencje na Polskę, bo powiedziałeś, że trzeba Chinom dokręcić śrubę. No Stany może dokręcają śrubę, ale wiemy, że Chińczycy po całym świecie mają swoich sojuszników. W Polsce prezydent Duda dzisiaj, czy wczoraj, pani Musbacher powiedziała, że te telefony były do prezydenta Xi Jinpinga, to były właśnie pod naciskiem Chińczyków, że on musiał dzwonić, żeby Polska tam coś dostała, żeby oni to mogli wykorzystać propagandowo.
Czyli że jest marionetką w rękach komunistów chińskich.
Także Chiny mogą się nie obawiać, że gdzieś po całym świecie jednak ten swoje produkty będą sprzedawać, bo mają wiele państw, które są z nimi blisko związane. Mówiliśmy dzisiaj o Węgrzech, mamy też w Afryce, mamy Polskę w Europie. Myślisz, że Stany Zjednoczone walną pięścią w stół i powiedzą tym polskim kacykom, że dosyć tego grania na dwa fronty? Czy to dalej będzie tak wyglądało, jak wygląda teraz?
Prawdopodobnie tak. Tu nastąpi jakieś kolejne sprawdzam, ale trzeba jasno powiedzieć, że Polska nie jest epicentrum tych wydarzeń, chociaż jest w Europie ważnym terenem tej wojny. Ja bym chciał pokazać na przykład tu Wielką Brytanię, gdzie w podobnym duchu jak Trump wypowiedział się, i podkreślam, minister obrony Zjednoczonego Królestwa. Nie minister zdrowia, tylko minister obrony Zjednoczonego Królestwa powiedział, że trzeba zrobić śledztwo przeciwko Chinom, jeśli chodzi o zaatakowanie Wielkiej Brytanii koronawirusem. Czyli jak minister obrony, czyli traktuje to jako atak bronią biologiczną. Podobna wojna rozstrzyga się z drugim poważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bardzo bliskim, już nie mówię o Tajwanie, bo tam to cały czas, ale mówię o Australii, bliskim stosunkowo Chinom. Tam retoryka sięga zenitu, ponieważ chińscy ci komunistyczni zbrodniarze pozwalają sobie mówić o Australii, że Australia jest jak stara guma do rzucia, która się przykleiła do podeszwy i trzeba ją zdrapać kamieniem. No to są oficjalne wypowiedzi chińskich kacyków. Także widać, że naprawdę ten konflikt już osiągnął, myślę, maksimum, jeśli chodzi o noty dyplomatyczne. Czyli na poziomie słownym to już gorzej nie można się obrażać i atakować. Moim zdaniem świat zachodni pod przywództwem Stanów Zjednoczonych przejdzie teraz do kontrofensywy gospodarczej. To, co się stało w Pradze wczoraj, czyli podpisanie porozumienia, rząd czeski, pan Babiš i pan Pompeo ze strony amerykańskiej w sprawie sieci 5G, myślę, że jest początkiem tej ofensywy, że tym razem kacykowie w Warszawce nie wyługają się od takiego jasnego opowiedzenia się po stronie Stanów Zjednoczonych, bo do tej pory cały czas balansowali. Jak Amerykanie przyjeżdżali, to mówili, a tak, 5G tylko z Ameryką, oczywiste. Jak Amerykanie wyjechali, a nie, Huawei jest całkiem dobry, tak jak mówi Lewandowski.
Teraz który Lewandowski już będzie całą Europę.
Będzie ambasadorem, ale patrz, kto go tam wie, na całą Europę. No to już mówiliśmy, że z moralnością tu jest kruchusieńko.
Mówimy, że prezydent Donald Trump, sekretarz stanu USA mówią o odpowiedzialności chińskiej, o tym, że to Chiny zaatakowały koronawirusem cały świat. Mówimy o Polsce i mamy głos polskiego myśliciela, przedstawiciela elity katolicko-narodowej z Polski, pan Terlikowski. Na swoim Facebooku takie oto wynurzenia opublikował. Obawiam się, że opowieści Trumpa o tym, że COVID-19 pochodzi z chińskich laboratoriów i jest metodą walki Chin ze światem zachodnim, to niestety klasyczne szukanie kozła ofiarnego. Nie żebym uważał, że Chiny nie są zdolne do takiego działania, nie żebym wierzył chińskim komunistom, bo nie wierzę, ale pomijając już jasne sugestie naukowców, że wirus nie został skonstruowany, warto zadać proste pytanie, czy ów atak mógłby się Chinom opłacać? Odpowiedź jest oczywista i negatywna. Chiny nie mają interesu w osłabieniu światowej gospodarki, nie mają interesu w gigantycznej recesji. Potem jeszcze dodaję, wskazanie ich jako winnych Chiny jest więc raczej elementem walki politycznej albo próbą prostego znalezienia winnych kozłów ofiarnych za własne zaniedbania.
No, typowy pożyteczny idiota. No, jak ktoś wierzy w gusła i zabobony, a odrzuca mądrość Słowa Bożego, a to mniej więcej robi pan Terlikowski, wierząc w jakieś dziwne formy zbawienia, że tam trzeba do księdza klękać i coś tam jeść i przez to się jest zbawionym. Także jak ktoś w takie kucypały wierzy, no to nic dziwnego, że później mu, że tak powiem, w obszarze geopolityki też mózg dęba staje i się sprzeciwia. To jest bardzo, że tak powiem, wygodna propaganda taka, no i w Moskwie się cieszą, i w Pekinie się cieszą, kiedy katolicki autorytet tak ładnie robi za nich robotę. Ten człowiek, nie wiem, czy nie wie, czy udaje, że nie wie, że celem komunizmu nie jest wzmacnianie światowej gospodarki, bo katolicki ten gigant intelektu twierdzi, że w interesie Chin nie jest osłabienie światowej gospodarki, czyli że w interesie Chin jest wzmocnienie wzmocnienie światowej gospodarki.
Cały świat
gospodarki.
Na przykład, mówiliśmy, pamiętam już ponad tydzień temu, że na przykład politycy w Niemczech ostrzegają, że po koronawirusie Chińczycy będą chcieli ich wykupić. Czyli ten mędrzec tutaj Terlikowski jest mądrzejszy od tych wszystkich.
To jest pożyteczny polityków. Idiota, któremu powinni z Pekinu jakieś stypendium przysłać teraz w nagrodę, bo oczywiste jest, że Chiny chcą podbić świat gospodarczo, czyli muszą zniszczyć gospodarkę innych państw. Towarzyszu Terlikowski, obudźcie tam jakąś ostatnią szarą komórkę w tej waszej pustej łepetynie. Przecież to jest oczywiste. To myśmy nawet wiedzieli za komuny, co jest celem komunizmu. Ogarnąć, towarzyszu Niełuku Terlikowski, cały świat. Czyli Chiny, kiedy otwierają jedwabny szlak, to nie po to, żeby ci pończochy czy twojej żonie sprzedać, tylko po to, żeby cię baranie wziąć w niewolę. Tyle.
Przypominamy, że przecież to, że koronawirus nie został skonstruowany, nie znaczy, że nie pochodzi z laboratorium, bo przecież tam robią testy na zwierzętach właśnie, także to konstrukcja nie jest jedyną opcją.
Sprawa nie jest rozstrzygnięta,
wytworzenia.
Bo jeden z noblistów francuskich jasno powiedział, że według niego to jest produkt laboratorium. Także
ale Terlikowski wie lepiej.
A nie, no bo to jest teolog, mikrobiolog, bo on właśnie walczy z tą jedną komórką w swoim pustym mózgu, stąd ale jest
razie,
mikrobiolog, no bo jedna
sukcesem.
Komórka to naprawdę niewiele.
Zapraszamy teraz Was na wywiad z panem Davidem Matesem, znanym prawnikiem i działaczem na rzecz praw człowieka z Kanady, który właśnie działa na arenie kwestii pobierania, na ujawnianiu, jak Chiny pobierają narządy od więźniów sumienia. Zapraszamy teraz na ten wywiad, a potem jeszcze widzimy się z państwem.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest David Matas, znany prawnik i działacz na rzecz praw człowieka z Kanady, współautor raportu Kilgore Matas na temat przymusowego pobierania narządów w komunistycznych Chinach. Witamy w naszej telewizji. Dziękuję za zaproszenie. To dla nas zaszczyt gościć pana w telewizji. Porozmawiajmy o koronawirusie oraz o komunistycznych Chinach. Powiedział pan, że do obecnej pandemii doszło między innymi przez to, że społeczność międzynarodowa poniosła porażkę w pociągnięciu Chin do odpowiedzialności za systemową przemoc medyczną trwającą lata. Czy mógłby pan to wyjaśnić? David Kilgore, ja i inni naukowcy zaangażowaliśmy się w badanie sprawy przymusowego pobierania organów w Chinach. Ma miejsce silna, systematyczna przemoc i są dowody na to, że zabija się więźniów sumienia celem pobrania organów, które są sprzedawane turystom transplantacyjnym i chińskim pacjentom. Ofiarami są głównie członkowie ruchu związanego z ćwiczeniami połączonymi z duchowością Falun Gong, ale także Ujgurzy, chrześcijanie z kościołów domowych. Proceder ten trwa od początku lat 2000. Wraz z Davidem Kilgorem napisaliśmy raport na ten temat w 2006 roku i od tamtej pory zbieramy kolejne dowody. Niezależny Trybunał w 2016 roku wziął je pod uwagę i w marcu tego roku przedstawił kilkusetstronicowy raport dowodzący, że to ma miejsce ponad wszelką wątpliwość. Stwierdzono brak przejrzystości i brak odpowiedzialności. Chiny zaprzeczają temu, a społeczność międzynarodowa z pojedynczymi wyjątkami ignoruje to. Przesłanie, jakie zostało przekazane, głosi, że przemoc w ramach systemu medycznego w Chinach może zostać ukryta i zignorowana, jeśli jest to politycznie wygodne. Mówił pan też o chińskiej fałszywej narracji. Polski prezydent pochwalił Xi Jinpinga za szybką i zdecydowaną reakcję, która, nie mam co do tego wątpliwości, uniemożliwiła dalszy, niekontrolowany rozwój epidemii i w ten sposób ocaliła wiele istnień ludzkich, zarówno w Chińskiej Republice Ludowej, jak i w innych państwach. To wygląda jak powtarzanie chińskiej narracji. Co pan o tym myśli? Oczywiście politycy wypowiadają się w taki sposób, by okazać swoją sympatię i wsparcie Chinom, które są obecnie bardzo silne politycznie. Myślę, że potrzebujemy ekspertów do spraw zdrowia, którzy odniosą się do tej sytuacji. Tak się raczej nie dzieje. Widzieliśmy to w sektorze pozarządowym, ale spójrzmy na ONZ, spójrzmy na WHO. Do tej pory słyszeliśmy wiele głosów wzywających do wszczęcia niezależnego śledztwa, w którym Chiny by współpracowały, ale ciągle do niego nie doszło. Potrzebujemy niezależnej, dokonanej przez ekspertów analizy tego, co się dzieje, żeby zaprzeczenia Chin i ich fałszywa narracja mogły zostać ocenione w świetle faktów. Dlaczego Chiny powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoje działanie w kontekście koronawirusa? Jak możemy tego dokonać? Jest wiele możliwości prawnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Oczywiście te krajowe zależą od sytuacji wewnątrz danego państwa. Można wykorzystać zapisy prawa karnego, które obowiązują też inne państwa, dotyczące zbrodni przeciwko ludzkości. Wiele państw ma u siebie prawo zwane ustawą Magnickiego, które pozwala wskazać winnych. Istnieje też możliwość prowadzenia postępowań cywilnych w ramach wyjątków od zasady immunitetu państwa, które są różne w różnych państwach, w różnych jurysdykcjach. Co do instancji międzynarodowych, mamy Światową Organizację Zdrowia, Radę Praw Człowieka ONZ. To możliwe opcje, choć nie funkcjonują tak efektywnie, jakby mogły. Mamy Radę Bezpieczeństwa ONZ współpracującą z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Mamy Zgromadzenie Ogólne ONZ współpracujące z Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Mamy Konwencję o Broni Biologicznej, która pozwala Radzie Bezpieczeństwa prowadzić takie śledztwa. Mamy wiele możliwości i wszystkie te możliwości muszą zostać rozpatrzone i przeanalizowane. W tej sprawie dotyczącej odpowiedzialności nie powinniśmy skupiać się tylko na Chinach. Chiny są głównym winowajcą, ale potrzebny jest nam też szerszy schemat, który obejmie wszystkich, którzy źle postąpili. Chciałabym wspomnieć tutaj o naszej petycji, którą napisaliśmy wraz z naszą korespondentką na Tajwanie, Hanną Shen, o pociągnięcie rządu chińskiego do odpowiedzialności za koronawirusa. Petycję wystosowaliśmy do prezydenta Trumpa. Zebraliśmy pod nią 100 tysięcy wymaganych podpisów, a prezydent Trump musi oficjalnie odpowiedzieć na tę petycję. Co myśli pan o takich akcjach? Myślę, że to dobry pomysł. Potrzebujemy systemu odpowiedzialności i myślę, że powinniśmy domagać się tego od wszystkich rządów. Oczywiście teraz wszyscy skupiają się na prewencji, ale wierzę, że pociąganie do odpowiedzialności jest formą prewencji. Jeśli ludzie, którzy zmagają się z problemem koronawirusa lub jakąkolwiek potencjalną pandemią, wiedzą, że ktoś jest za to odpowiedzialny, to ta wiedza zmienia sposób, w jaki te osoby reagują na sytuację. Dlatego myślę, że tak ważny jest system odpowiedzialności. A jak prawdopodobne jest według pana to, że Chiny zapłacą za epidemię koronawirusa Polsce, Kanadzie, USA i wielu innym państwom, w których jest epidemia? W sprawach dotyczących łamania prawa międzynarodowego i odpowiedzialności system może zadziałać. Oczywiście nie próbowaliśmy tego w takim przypadku, ale były inne takie sprawy. W wielu jurysdykcjach w prawie dozwolone są wyjątki od zasady immunitetu państw w sprawach terroryzmu lub rażącego łamania praw człowieka. Nie wykorzystywano ich względem Chin, ale wykorzystano je na przykład względem Iranu, wobec którego zapadały wyroki i na ich podstawie zostały pobrane od Iranu pieniądze. Państwa mają swoje aktywa wszędzie. Chiny mają swoje aktywa wszędzie. Dlatego gdyby toczył się proces przeciw Chinom, to można byłoby też pobrać od nich pieniądze. Pod koniec marca pojawiła się informacja o przeszczepie obu płuc na pacjencie zakażonym koronawirusem. Dwa płuca znalazły się w ciągu 2 dni, co wzbudza podejrzenia, że doszło do przymusowego pobrania narządów. Czy to możliwe, że epidemia przyczyniła się do wzmożonego przymusowego pobierania narządów w Chinach? Liczba przypadków pobierania narządów w Chinach jest ogromna, największa na świecie. Historycznym problemem z pobieraniem narządów w Chinach nie jest dostępność organów, które można pobrać, ponieważ oni mają nieprzebrane źródło w postaci więźniów sumienia. Problemem były raczej miejsca w szpitalach, lekarze, leki. Są pewne ograniczenia związane z koronawirusem, dlatego że koronawirus jest nowy, a nie dlatego, że brakuje im płuc. Problemem z przeszczepami płuc, tak jak z innymi przeszczepami, jest to, że rząd chiński mówi, że one pochodzą od dawców i nie ma żadnego sposobu, żeby to niezależnie zweryfikować. System zdrowotny, system rządowy, partia komunistyczna tak twierdzą i wszelkie próby dowiedzenia się, skąd pochodzą te organy, to jak uderzanie głową w mur. Potrzebujemy, by w tej sprawie i innych chiński system opieki zdrowotnej był bardziej transparentny. Jakby wytłumaczył pan rządowi polskiemu, który niestety współpracuje z komunistycznymi Chinami, że Chiny nie są dobrym partnerem do współpracy? Trybunał dla Chin, który w marcu wydał opinię na temat Chin w formie książki w Londynie, stwierdził, że musimy zrozumieć, że kiedy współpracujemy z Chinami, współpracujemy z państwem przestępczym. Powinniśmy o tym pamiętać, cokolwiek byśmy nie robili. Nie twierdzę, że nie można działać z nimi na żadnym polu, ale trzeba pamiętać o wyjątkowej naturze partii komunistycznej w Chinach, kiedy się z nimi współpracuje. Pewien polski polityk powiedział, że faktycznie Chiny są komunistyczne, ale są też kapitalistyczne, więc można robić z nimi interesy, bo nie ma to nic wspólnego z pobieraniem narządów czy łamaniem praw człowieka. W zakresie koronawirusa myślę, że trzeba być konkretnym. Nie twierdzę, że trzeba w całości bojkotować i izolować komunistyczne Chiny. Komunistyczne Chiny były w takim położeniu za rządów Mao Zedonga i nie uważam, żeby to poprawiło sytuację wewnątrz Chin i sytuację całego świata. Problemem jest, że przechodzimy ze skrajności w skrajność. Wtedy nie mieliśmy z nimi nic wspólnego, teraz mamy z nimi zbyt dużo wspólnego i przymykamy oko na wiele okropności, których oni się dopuszczają. Myślę, że musimy sprecyzować. Jeśli współdziałamy w obszarze pobierania organów, to musimy być bardzo ostrożni. Podobnie sprawa ma się z koronawirusem. Wiele informacji zostało zatajonych. Głoszona była fałszywa propaganda. Zaprzeczano faktom. Prześladowano tych, którzy o tym mówili. W tej sferze także trzeba być bardzo ostrożnym. Polecałbym podejście bardziej sprecyzowane i traktowanie każdej dziedziny osobno, każdego obszaru osobno, a nie stwierdzałbym, że wszystko w Chinach jest w porządku, albo że nic w Chinach nie jest w porządku. Na koniec pytanie osobiste. Dlaczego zaangażował się pan w obronę praw człowieka, zwłaszcza w komunistycznych Chinach? Poświęca pan swój czas, swoje życie tym ludziom. Jestem zaangażowany w wiele spraw związanych z prawami człowieka. Po raz pierwszy zaangażowałem się w sprawy praw człowieka, ponieważ jestem Żydem i chociaż mnie ani mojej rodziny Holokaust nie dotknął, zrozumiałem, że ani ja, ani żaden inny Żyd nie żyłby dzisiaj, gdyby to naziści, a nie alianci, wygrali II wojnę światową. Ale pomyślałem także, kiedy zaangażowałem się w sprawy praw człowieka, że ważne jest, bym zajmował się nie tylko kwestią prześladowania mojego narodu, ale także kwestią prześladowań w ogóle. Jedną z lekcji, którą wyciągnąłem ze sprawy Holokaustu, jest to, że ludzie z całego świata powinni być wrażliwi na łamanie praw człowieka gdziekolwiek na świecie. Oczywiście nie mogę zrobić wszystkiego, ale zaangażowanie w sprawę Chin, po pierwsze, jest wyrazem globalnej solidarności, zaangażowania w sprawy państwa, z którym nie jestem osobiście związany, którego języka nie znam. Nie jestem związany osobiście z ruchem Falun Gong, ale zajmuję się sprawą łamania ich praw człowieka i prześladowań. Myślę, że to pokazuje, że ludzka solidarność może pokonać geograficzne, kulturowe, językowe, duchowe podziały. Po drugie, przymusowe pobieranie organów w Chinach jest bardzo poważnym problemem. Najpierw musimy zajmować się najpoważniejszymi problemami, a to jest według mnie bardzo poważny problem. Po trzecie, niewiele osób się tym zajmuje, dlatego wiedziałem, że to jest dziedzina, w którą mogę mieć swój osobisty wkład. To niektóre z powodów mojego zaangażowania. Dziękuję bardzo za pańską wspaniałą pracę. Proszę przekazać nasze podziękowania panu Kilgorowi. Dziękuję, był z nami David Mates, znany prawnik i działacz na rzecz praw człowieka z Kanady. Dziękuję, że był pan z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Eunika Chojecka, do zobaczenia.
Bardzo dziękujemy Eunice i wszystkim, którzy pomogli przygotować ten wywiad. Was prosimy, że tylko kiedy tylko on się pokaże oddzielnie na naszym kanale, o rozpropagowanie go w internecie. Padają tu ważne słowa. Większość informacji dla naszych widzów, bo temat zbrodni chińskich jest przecież u nas bardzo aktualny i przez panią Hannę Shen tu bardzo często bogato przedstawiany, stąd nie są to nowe wiadomości, ale zebrane w ten sposób pokazują, że Chiny komunistyczne nie są partnerem dla wolnego świata. Pan Mates zarówno wypowiedział się o postawie prezydenta Dudy, jak i całego rządu, że słuchajcie, uważajcie, bo współpracujecie z państwem totalitarnym, z państwem zbrodniczym. To jest, myślę, najważniejsze przesłanie tego wywiadu.
My przechodzimy do waszych pytań. Tadeusz Marszałek, a tak te media pisowskie trąbiły, że konstytucja wymaga, aby wybory odbyły się w maju. Teraz będą mówiły, że to jest najlepsze wyjście zgodnie z ustawą zasadniczą, żeby jednak w lipcu.
Wobec tego, co się stało w normalnym państwie, rząd już by się podał do dymisji. Bo reprezentował opcję, to przecież osobiście przedstawiciele tego rządu, łącznie z ministrem zdrowia, twierdzili, że to się absolutnie uda i że to jest bezpiecznie. To mówił pan Szumowski, w podobnym duchu wypowiadali się inni, Dworczycy, Dworakowie i inne w lizodupy oraz sam premier Morawiecki. W tym momencie normalny rząd w demokratycznym państwie podałby się do dymisji. Ponieważ zawalił na całej linii. Teraz będą wybory, których nie będzie. Będzie cisza wyborcza w czasie wyborów, których nie ma. No to gdzie w normalnym państwie ostałby się rząd? A o konstytucji to już w ogóle zapomnij. To, co Kaczyński dał Polsce, to jest parodia, nie władza. I tyle. Nawet oni ustalili z Gowinem, co Sąd Najwyższy zawyrokuje. No to już więcej koment nie mam normalnie.
Tuż po debacie prezydenckiej, która się odbyła, 10 się ich naszło, czy ilu? Lublin. Spotykając człowieka w środku nocy na ulicy w piżamce, policja odwozi go do szpitala. Potem jeśli nie zachowuje się racjonalnie, to wędruje do psychiatryka. Czemu więc Zaradkiewicz nie jest w kaftanie?
Dlatego, że jest potrzebny tam, gdzie jest PiSowi. Cały program wczoraj wieczorem, ten popołudniowy, poświęciliśmy właśnie tym hakom, których używa Jarosław Kaczyński. I tu mówiliśmy, że Gazeta Wyborcza no, zdetonowała praktycznie jego trzymania na pana Zaradkiewicza.
MC, jeśli już...
Ale nas... że to jest kompromitacja wymiaru sprawiedliwości i państwa polskiego, to nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.
No i rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to,
to widać, czego się że mamy trzeba spodziewać? Wszystko na wspak. To mówię, tak jak za komuny, na wspak. Czyli nie prawo, tylko lewo i nie sprawiedliwość, tylko niesprawiedliwość.
MC, jeśli już nasz ruch miałby brać udział w wyborach, to widzę tylko pana Pawła jako kandydata na prezydenta. Tu potrzeba wielkiej siły psychicznej, a pastor ją ma.
No, znam jeszcze przynajmniej jedną albo i więcej osób, które również takie cechy posiadają. No, będziemy pertraktować.
Lublin, Lublin. Po ostatniej rozmowie z Idź Pod Prąd, Preppers został mocno zaatakowany w internecie. Mimo to nie dał się stłamsić i ponownie się zjawił w telewizji. Brawo.
No, widać, że to jest człowiek o wielkim sercu.
Hubal, ogródki działkowe o powierzchni 2-2,5 ara są po 18-20 tysięcy złotych, gdzie jeszcze niedawno nikt ich nie chciał nawet kupić. Mało tego, wszyscy uprawiają ogródki, sadzonki są wykupywane w zastraszającym tempie.
Tak, potwierdzam bezpośrednio od właściciela takiego punktu sprzedaży. Wiem, że wszystko, co przyjeżdża rano, do wieczora znika. Normalnie takiej popularności rolnictwo to nie miało chyba, nie wiem, od kilkudziesięciu lat w Polsce i chwała Bogu, bo po to nam Bóg dał ziemię, żebyśmy ją uprawiali. Polska stała rolnictwem przez wieki. Przecież co Rzeczpospolita eksportowała? No zboże, pszenicę przede wszystkim eksportowała. To była nasza siła. Te statki zatrzymywali i krzyżacy, i różni inni później, także... Dlaczego mielibyśmy nie wykorzystać tego potencjału? Dawałem przykład Izraela, który z pustyni zrobił, można powiedzieć, krainę mlekiem i miodem płynącą. My mamy świetne warunki. No to powtórzmy ten sukces.
Czy możemy powiedzieć, że przynajmniej jednym z pozytywnych skutków koronawirusa jest, że przywraca ludziom mądrość zainteresowanie się właściwymi rzeczami.
Wiecie, czego się bałem? Że w wyniku działania tej kato komuny i Unii Europejskiej zabita zostanie tak zwana know-how, wiedza. Starzy rolnicy umrą, a nie przekażą tego, co wiedzą następnym. No, zdaje się, że Bóg nad tym czuwa
jeszcze
i przekażą.
Się uda. Tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Widzimy się o godzinie 20.30 z Państwem. Biblia w czasie zarazy, studium listu do Galacjan. Już teraz zapraszamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Tymoteusz Chojecki. Do zobaczenia.